dom Pallottiego. Przy wspólnym stole zasiądą duchowi synowie i córki świętego Wincentego Pallottiego, a rozmawiać będą o dziedzictwie gorliwego kapłana rzymskiego, o pallotyńskim charyzmacie, dziele zjednoczenia apostolstwa katolickiego, pracach podejmowanych przez kolejne pokolenia pallotynów i pallotynek. Dom, w którym drzwi są zawsze otwarte.
I nadszedł czwartek. Oczywiście otwieramy drzwi do domu Pallottiego, w którym każdy jest mile widziany, każdy może czuć się nie jako gość, ale raczej jako domownik i doskonale o tym wiecie. Dzisiaj, pomimo tego, że cały ten dzień był piękny, słoneczny, nawet trochę ciepły, przynajmniej w Warszawie, to jednak towarzyszyła nam taka niemiła otoczka, bowiem jak wiemy, na Ukrainie wybuchła wojna, trwa konflikt, ale mimo to chcielibyśmy, aby ten wieczór jednak upłynął w miłym nie tylko towarzystwie, bo ufam, że tak jest, ale w takiej miłej atmosferze, przyjaznej, ciepłej. Warszawsko-prascy pan przemówił. Ci z metropolitalnego o losach rotmistrza Pileckiego, Siedlce z kolei pewnego razu w ambasadzie. Oto tytuły kilku tylko spektakli, które zostały przygotowane przez kleryków różnych seminariów. Czas na ołtarzew, czyli pallotynów i sztukę pod tytułem Nie jesteś już niewolnikiem. Moim i państwa gościem autor scenariusza i reżyser tegorocznego Misterium Męki Pańskiej, kleryk Paweł Strojewski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór wszystkim.
Czy już po sesji?
Tak, tak. Już w ferworze drugiego semestru jesteśmy.
W ferworze drugiego semestru. Znajdujecie czas na próby? Wiem doskonale, że przygotowania do sztuki są bardzo absorbujące, zwłaszcza gdy nie chce się wystawić tak zwanej hały, tym bardziej, że klerycy z ołtarzewskiej sceny cieszą się popularnością i krąży opinia, że te spektakle od wielu, wielu lat, w zasadzie od początku, czyli od 65 lat, cieszą się ogromnym uznaniem.
Tak, to znaczy fakt tego, że jest to długoletnia tradycja, też pozwala nam się uczyć w jakiś sposób do dogrywania z rytmem życia seminaryjnego. Więc odpowiedź na pytanie, czy udaje się znaleźć czas na próbę? Tak, udaje się, tylko po prostu musimy wystartować wcześniej z pracą, czyli podejrzewam, że gdybyśmy się mieli tylko skupić na spektaklu, no to gdzieś byśmy zaczęli pracę w styczniu, a tak de facto, no to już pierwszy raz spotykaliśmy się na scenie na początku grudnia, pod koniec listopada, a sam scenariusz musiał powstać no jeszcze w listopadzie.
No, czyli rzeczywiście jak przygotowania długie, absorbujące. Tak jak wspomniałeś, historia ołtarzewskiego teatru jest dość długa. Przypomnijmy tylko, że sięga swoim początkiem roku 1957. Z tego, co udało mi się ustalić, to gromadzi liczną widownię przybywającą z różnych stron naszego kraju. Osób, które chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu organizowanym w Wielkim Poście. A to też na pewno zobowiązuje.
Oczywiście, że tak. Tak, trzeba dodać, że to są bardzo często, które nie pojawiają się jednokrotnie na tego rodzaju wydarzeniu. To znaczy, myślę taką, szczególnie mówię tutaj o osobach z pallotyńskich parafii, takie grupy widzów, które no po prostu widzą Misteria corocznie i po pierwsze to jest wyzwanie, dlatego że no Misterium Męki Pańskiej jako sztuka, jakby to powiedzieć, ma dosyć przewidywalny scenariusz, przynajmniej w założeniu raczej widz wchodząc na salę wie czego się spodziewać, przynajmniej częściowo, więc no jest to początkowe wyzwanie, żeby nie wprowadzić widzów w rutynę, szczególnie właśnie tych, którzy przyjeżdżają do nas co roku. I co roku no, oczekują, byśmy powiedzieli, no po prostu jakiejś wyjątkowej sztuki, więc...
Ktoś ich zaskoczy, co będzie jakąś taką nowością, prawda?
Dokładnie, chociaż trzeba to oczywiście połączyć z elementami tradycyjnymi, które no, w cudzysłowie zawsze się sprawdzają.
Mhm. Tak, wiadomo. Czy są jakieś poprzeczki stawiane przez poprzedników? Czy raczej sami narzucacie sobie to, ile wysiłku włożycie, jak to będzie przedstawione?
To znaczy, na pewno jednym z głównych wyznaczników tego, w jaki sposób zostanie zorganizowane misterium, jest dostępna liczba alumnów, gdzie trzeba powiedzieć, że w tym roku w zasadzie no, po raz pierwszy musieliśmy się zmierzyć z według mnie no, najmniejszą liczbą alumnów przygotowujących spektakl. I wiadomo jest, że no, to generuje kolejne wyzwania związane z, nie wiem, chociażby ilością osób w obsadzie, ilością osób, które mogą sobie pozwolić na pomoc przy zmienianiu scenografii i innych po prostu elementów. Więc to jest, myślę, pierwsza poprzeczka, która stoi przed aktorami, przed no po prostu przed klerykami. A wiadomym jest, że im mniej jest postaci na scenie, tym bardziej, no, mówiąc językiem teatralnym, trzeba zbudować te postaci. One muszą jakoś wypełnić ten czas spektaklu. Więc bym powiedział, że mniejsza liczba alumnów sprawia, że po prostu pracy jest więcej w przełożeniu na jednostkę i też przez to no, musimy jakoś dostosować to do tej liczby kleryków. No i też prawdą jest, że w związku z tym trzeba też trochę popracować nad formą. Mówiłem właśnie o budowaniu postaci przed chwilą i w tym roku też no, zdecydowaliśmy się na bardzo niestandardową formę misterium, na taką formę spektaklu, której przynajmniej z tego, co słyszałem od recenzujących tę sztukę, takiej formy jeszcze nie było. Chcemy też w ten sposób no, może jakoś zrekompensować to, że nie będzie to tak tradycyjne misterium, jak osoby, które były wcześniej, mogły po prostu zapamiętać.
Rozumiem, ale chodzi o formę, że będzie mniej kleryków, czy to jakaś tajemnica?
Nie, nie, nie jest to tajemnica. Chodzi o to, że forma spektaklu będzie nie bardziej skupiona na słowie. To znaczy scenariusz misterium został napisany w formie poetyckiej, po prostu wierszem. I to jest spore wyzwanie dla alumnów, pewnie też dla widzów, ale przez to spektakl zyskuje zdecydowanie bardziej symboliczny rys z dużo większym akcentem na słowo, po prostu na treść przekazaną w formie słownej.
Rozumiem. No na pewno nie jest to łatwe z taką liczbą alumnów, nawet i w takim życiu codziennym, no bo pracy zawsze jest tyle samo, czasami nawet więcej, a teraz przypada to na w zasadzie na mniejszą liczbę kleryków. Teatr tworzą sami alumni?
Nie, to znaczy wiadomym jest, że role kobiece odgrywane przez alumnów, chociaż przez wiele lat tak było, to mogłyby nieco dekoncentrować widzów, bym powiedział, więc dwie panie świeckie razem z nami grają. No i oczywiście trzeba powiedzieć, że jest też pomoc świeckich osób w kwestiach technicznych, takich jak chociażby ustawienie świateł, pomoc w przygotowaniu scenografii. Wczoraj też mieliśmy próbę ze świecką panią reżyser z teatru, żeby pomogła, po prostu przekazała parę informacji, więc największa część to wiadomo zaangażowanie alumnów, ale nie tylko.
Rozumiem. No na pewno też jaka współpraca z osobami z zewnątrz, zwłaszcza z doświadczonymi, tak jak tutaj mówisz, tam pani z teatru, tak? To na pewno będzie też takie owocne doświadczenie i myślę, że też dużo, dużo nauczy. A dlaczego taki tytuł? Nie jesteś już niewolnikiem i mógłbyś nam trochę zdradzić, oczywiście nie spoilerując, o czym będzie ten spektakl, ta scena, jaka obsada?
Sam spektakl został tak zatytułowany, ponieważ cała jego treść, można powiedzieć, że koncentruje się wokół takich dwóch przeciwstawnych motywów, właśnie niewolnika i wyzwolenia. Tak jak pan powiedział, no nie będę się starał za bardzo spoilerować, aczkolwiek mogę powiedzieć, że sam spektakl już zaczyna się od słów ujrzycie słabych ludzi. I to jest, myślę, bardzo ważne, dlatego że cały spektakl pokazuje takie napięcie między tym, że z jednej strony mamy ludzi, którzy są zniewoleni słabością, jakoś przygnieceni tym, co ich spotyka. To widać w postaciach apostołów, widać to, myślę, u żołnierzy, u tych, którzy skazują Jezusa na śmierć i prowadzą do jego śmierci, czyli właśnie niewolników. A z drugiej strony obraz Chrystusa, który chce tych ludzi wyzwalać, który przechodzi ponad tym złem, który jest silniejszy od tego zła. I pokazuje to konkretnym kolejnym postaciom, myślę, że na czele z apostołami. Tytuł, wiadomo, jest odniesieniem do cytatu biblijnego, do listu do Galatów. I to jest też jakiś sposób puenta spektaklu, ale tytuł pochodzi generalnie stąd. Koncentruje się wokół dwóch motywów. Będziemy wprowadzać widzów w poczucie słabości razem z innymi aktorami, by też mogli odczuć to, co dla nich jest słabością, a wobec tego postaramy się przedstawić to, jak Bóg odpowiada na słabość człowieka.
Rozumiem, czyli główne oparcie na tradycji pisanej wielką literą, czyli na Piśmie Świętym, czy jakieś współczesne wątki?
Nie, generalnie w odniesieniu do współczesnych wątków starałem się być bardzo ostrożny i wydaje mi się, że wiadomo jest, że przez to, że spektakl jest symboliczny, odwołania do Pisma Świętego momentami są, byśmy powiedzieli, dosyć luźne, to znaczy no, pozwalamy sobie na jakiś rys interpretacji tych wydarzeń w określonym kluczu. Nie idziemy, że tak powiem, z egzegezą biblijną tak krok po kroku, aczkolwiek staramy się, by pozostało to jednak w kontekście kulturowym tamtych czasów, na ile to jest możliwe, no oczywiście w formie przystępnej dla widza.
Rozumiem. A powiedz, czym kierowałeś się, oprócz oczywiście Pisma Świętego, pisząc scenariusz, co jakoś tak głównie cię motywowało do tego?
To znaczy, no, na pewno pierwszą rzeczą, która jest, to są przy poprzednim Misterium. To znaczy, byłem reżyserem także Misterium 2 lata temu i po prostu pisząc wtedy scenariusz, czy nawet oglądając jego premierę, ponieważ no, premiera się odbyła, potem pandemia zablokowała kolejne wystawienia, więc tworząc tamto Misterium też od razu wiedziałem, że są elementy, które, no, mówiąc w cudzysłowie, są po prostu petardą, w sensie no, bardzo odpowiadają takiemu poziomowi wrażliwości, jakie mam i temu, co chciałem przekazać i w jaki sposób, ale były też sceny, które pamiętam, że sobie zapisywałem i mówiłem, że jeśli jeszcze kiedyś będę miał na to wpływ, to bardzo bym chciał, żeby to się po prostu wydarzyło na scenie. No i tak się po prostu stało, jest taka okazja, więc no to na pewno jako pierwsza jakaś inspiracja. Dużo było innych kwestii takich motywujących, nawet elementy niektóre wykładowe. Jedna ze scen urodziła się na wykładzie Pisma Świętego. Po prostu słuchając o jednej scenie z Ewangelii, no stwierdziłem, że właśnie, no to też powinno się pojawić na scenie. Oczywiście no, trzeba też dodać, że żeby tworzyć w formie literackiej, poetyckiej, czy jakoś tworząc jakiś dramat, no to musiałem po prostu mieć też kontakt z tym rodzajem literackim, więc trochę się śmiałem do współbraci, ale no, w pewnym sensie można powiedzieć, że pisałem ten spektakl z Faustem, trochę z Weselem Wyspiańskiego, trochę zaglądając do Macbetha, no po prostu trzeba było sięgnąć po klasyki, żeby też po prostu przejąć trochę język, przejąć trochę ten styl. Przynajmniej tak kiedyś czytając takie dzieło Stephena Kinga właśnie o tworzeniu dzieł, no to była taka rada, pamiętam, że chcesz się nauczyć pisać, najpierw zacznij czytać i trochę trzeba było po prostu pójść za tym.
I stworzyłeś tak personalnie sam, czy przy pomocy jeszcze współbraci?
Oczywiście samo stworzenie Misterium jest dziełem całej wspólnoty i oczywiście nie było także, że autorytatywnie kleryk Paweł stworzył i to się dzieje tak, jak zostało w 100% powiedziane. A dokładniej było tak, że parę znajomych osób, wspominałem o pani reżyser, z którymi najpierw skonsultowałem samą treść, to znaczy wysłałem im do korekty, następnie do księży przełożonych, księdza opiekuna misterium, właśnie księdza wykładowcy Pisma Świętego. Na podstawie ich sugestii zostały naniesione poprawki. Śmieję się czasami, że najpierw tworzę misterium ja, a potem je tworzą aktorzy, więc potem oczywiście doszła cała seria poprawek ze strony aktorów. Tego nie rozumiem, tego nie umiem powiedzieć, to chcę powiedzieć inaczej, to chcę zagrać inaczej. Więc można powiedzieć, że jestem autorem scenariusza, aczkolwiek wszyscy, którzy są na scenie, są wtórnymi autorami i wydaje mi się, że 20%, 30% spektaklu zostało jeszcze ubogacone ich uwagami, czy zmienione przy możliwościach.
No właśnie, bo taka... To są też takie ciekawe aspekty wspólnotowe, no bo przecież tam na deskach teatru, podczas prób, właśnie podczas pisania, na pewno też jakoś się ścieracie, wymieniacie zdaniami, czasami jakaś sprzeczka, no to normalne, zwłaszcza w takiej wspólnocie, ale to na pewno służy budowaniu wspólnoty, prawda?
Oczywiście, że tak, to pamiętam, że właśnie... Gdy w ogóle rozmawialiśmy o samym misterium gdzieś we wrześniu, już zastanawiając się właśnie, no jak to będzie, patrząc na to, że jest nas troszkę mniej, czy patrząc na wyzwania związane chociażby, nie wiem, z remontem seminarium, z tym, że już w sobotę będziemy organizować Mistrzostwa Polski Kleryków w koszykówce, sporo wydarzeń rozmawialiśmy na ten temat, to właśnie jeden z głównych wniosków z tej rozmowy był taki, że po pierwsze, przyjeżdżają ludzie, którzy wiemy, że czerpią z tego coś dobrego i jest to wieloletnia tradycja, z której seminarium jest znane, ale po drugie, jest to po prostu też formacyjne dla nas. Na tej zasadzie, że możemy się spotkać, możemy porozmawiać, możemy się momentami właśnie posprzeczać o pewne rzeczy. Możemy zobaczyć to, że właśnie nagle jeden spośród nas staje w roli w pewnym sensie przełożonego i musi momentami w cudzysłowie uderzyć pięścią w stół i powiedzieć, że dobra, koniec dyskusji, robimy tak i tak i trzeba się po prostu do tego jakoś dostosować. Jest to na pewno wyzwanie, aczkolwiek myślę, że bardzo potrzebne. Też z tego powodu, że oczywiście wiadomym jest, że nie uprawiamy aktorstwa na ambonie, aczkolwiek w kwestii jakichś wystąpień publicznych, kwestii emisji głosu, przełamywania stresu, no to jest kapitalne wydarzenie.
Będąc w ostatnim w Ołtarzewie, moją uwagę zwróciła sala teatralna, którą dysponujecie. Zdaje się, że jest świeżo po remoncie.
Czyli... Tak, kilka lat temu i tutaj trzeba przy tej okazji wspomnieć, że sama sala teatralna i w ogóle też misterium i dużo więcej akcji związanych z Ołtarzewem, no dzieje się we współpracy z władzami lokalnymi i jest to bardzo naprawdę dobra współpraca. Też widzę to teraz przy przygotowywaniu wspomnianych Mistrzostw Polski w koszykówce, też przy tym, że misterium jest finansowane, no a sama sala teatralna też była niedawno remontowana i jako scena Ołtarzew też jest wykorzystywana w innych celach niż tylko wydarzenia seminaryjne, co jest myślę bardzo dobre i bardzo owocne.
Bardzo owocne, bardzo korzystne, zatem i my cieszymy się i pozdrawiamy lokalne władze. A ile widzów jest w stanie przyjąć ołtarzewska scena?
Na jedno granie około 300 osób, biorąc pod uwagę tego, że misterium będzie wystawiane 15 razy, no to będzie około 4,5 tysiąca osób.
Rozumiem, 15 razy to dużo, ale to i tak pewnie mniej w porównaniu do lat sprzed pandemii.
To znaczy, odkąd jestem w seminarium, to była stała liczba 15 grań jako wyjściowej liczby.
Rozumiem.
Staramy się trzymać po prostu tak.
Myślę, że należy podkreślić, co wiem z różnych źródeł, takie swoiste pewniaki, że pomimo tego, że teatr tworzą głównie amatorzy, to całe przedstawienie jest przygotowywane profesjonalnie i niech to też będzie taką zachętą dla naszych radiosłuchaczy do tego, aby w terminach różnych, jest ich aż 15, odwiedzić ołtarze i wziąć udział w misterium. I właśnie kończąc już, informacje dla naszych widzów. Powiedz, jak można zarezerwować bilety, w jaki sposób i może chociaż pierwszy termin spektaklu i resztę, gdzie można się dowiedzieć na temat spektaklów.
To znaczy generalnie te sposoby rejestracji są trzy, czyli na naszej stronie w seminarium na Facebooku jest przypięty post z plakatem i tam są szczegółowe informacje dotyczące grań, podany jest numer telefonu, pod który można zadzwonić lub adres mailowy, pod który można napisać, ale można też próbować kontaktować się z furtą naszego seminarium, także na stronie naszego seminarium jest też numer telefonu po prostu na furtę i tam też można się próbować kontaktować. Grania są generalnie w piątki Wielkiego Postu właśnie od 12 marca o godzinie 19, chwilę po 19, a w soboty o 14 i 16.
Czyli wiemy już, jak zrobić, żeby dostać bilet, wiemy już, co zrobić, żeby dowiedzieć się, kiedy będą spektakle. Wszystko wiemy zatem. Dziękujemy klerykowi Pawłowi Strojewskiemu, reżyserowi, autorowi scenariusza za tę rozmowę.
Również dziękuję bardzo.
A wam, drodzy słuchacze, życzymy dobrego, spokojnego mimo wszystko wieczoru i pamiętajmy może na koniec dnia o tym, żeby gdzieś tam westchnąć do dobrego Boga w intencji Ukrainy, prosząc o pokój dla niej. Dobrego, spokojnego wieczoru, do usłyszenia już niebawem.